Naturalnie o ogrodach, odcinek 174. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, to jest Naturalnie o ogrodach, kolejny odcinek naszego podcastu. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie wszystkich w tym pachnącym odcinku.
Właśnie, pachnący odcinek, bo dzisiaj będziemy mówić o takiej rabacie albo o kwiatach, które będą nam zdobiły zapachem. Zdobiły zapachem taki ogród pachnący, wymarzony. To inspiracja jednej z naszych słuchaczek z ostatniego live'u. Czy byśmy nie zrobili jakiegoś podcastu o takich jednorocznych kwiatach, dwuletnich, bylinach, a ja dorzucę do tego krzewach może, które także są tymi pachnącymi, żeby nie tylko ładnie, pięknie wyglądały, żeby się nie tylko dobrze komponowały z naturą, żeby nie tylko były takimi krzewami no prostymi też w obsłudze, ale jednocześnie, żeby tak pięknie pachniały, tak od wiosny aż do jesieni, żeby taki był ogród pachnący, bo kiedyś takie ogrody pachnące to były często przecież sadziło się, żeby to pachniało, żeby to był ten zapach.
No wiesz, Jacku, dlatego, że to kiedyś bardzo brzydko pachniało ogólnie na ulicach i z tych wychodków.
Rynsztoków.
Ale to akurat ulice, rynsztoki to może bardziej powiedzmy w miastach. To no, trudno by było, szczególnie w takich industrialnych krajach jak na przykład Anglia. Tutaj to raczej wątpię, że jakieś paniusie gdzieś tam w Londynie, gdzie grasował Jack the Ripper, Kuba rozpruwa, że gdzieś tam będą jakieś pelargonki pachnące stawiały sobie na parapetach. Także tutaj to akurat już pewnie to przekombinowałam. Ale prawda jest taka, że naprawdę w ogrodach, nie w Londynie, tylko w ogrodach, tam gdzie była ziemia, do której można było sadzić, tam gdzie byli bogaci właściciele, to sadzono rośliny pachnące właśnie ze względu na to, że jednak to życie naszych przodków było w takich troszeczkę podejrzanie pachnących warunkach. Ja się śmieję, bo to mi teraz dopiero do głowy przyszło, ale oczywiście zawsze podczas oprowadzania po ogrodach zawsze opowiadają nam przewodnicy, że tutaj rosło to pachnące, to tam pachnące, dlatego że przecież nawozy były bardzo naturalne. Więc nawet jak już to nawet nie chodzi o jakiś tam wychodek, jakieś zapaszki podejrzane tutaj docierające do domu czy tam do ogrodu, ale też chodzi o to, że po prostu nawozy były naturalne. I wiecie, jak tak cały czas się jest w takim zapachu, to może być komuś dosyć tych zapachów i dlatego ludzie otaczali się faktycznie bardzo pachnącymi roślinami. I tak jak mówisz, Jacku, potrafili tak stworzyć ogrody, stworzyć ganki, stworzyć werandy, szklarnie, oranżerie, dlatego że bardzo często jednak to byli bogaci ludzie, którzy mieli ogrody, albo ogródki wiejskie, warzywniki, albo po prostu malutkie wazoniczki z malutkimi bukietkami kwiatów na parapecie czy na stole, właśnie z pachnącymi, bo nie tylko ten zapach pomagał zablokować no, smród, który po prostu był dookoła nas. Ja nie mówię tylko o organicznych smrodach, ale również przez ostatnie 150 lat mocne smrody pochodzące na przykład z pieców, w których palono różnymi rzeczami, nawet gdyby tylko węglem palono, to by też był mocny zapach, ale palono różnymi rzeczami. Ale też ludzie oczywiście otaczali się dobrymi zapachami, ponieważ kiedyś, teraz to my dobrze wiemy, o co chodzi przy chorobach, przy jakichś zarazach, ale kiedyś ludzie myśleli, że większość chorób przenosi się drogą właśnie taką powietrzną. Więc jak będzie pachniało, to nie będzie choroby, nie będzie COVID-u.
Naturalna taka dezynfekcja.
Tak, to znaczy nie zdawali sobie chyba też sprawy często, a może zdawali, bo to byli ludzie bardziej tacy...
Światli.
Nie wiem, czy świetli, ale to jest bardziej złączeni z naturą, wiedzieli, co te rośliny mogą faktycznie nam dać. My teraz o tym zapominamy troszeczkę, chociaż próbujemy sobie przypomnieć na szczęście. Ale faktycznie naprawdę było tak, że jak ktoś... majazma tak zwana, czyli jakiś zły zapach, tak, to była zaraza. I to jest prawda, dlatego że na przykład zaraza ziemniaczana faktycznie ma bardzo słodki zapach, jak się ziemniaki rozkładają i faktycznie w Irlandii, jak był wielki głód na początku XIX wieku, to rolnicy, postępowała ta zaraza, że dosłownie rolnicy czuli zapach z wiatrem tej słodkości, tej zarazy ziemniaczanej i wiedzieli, że ich pola również zostaną niedługo zakażone i że oni też będą mieli głód, tak? Także to jest faktycznie coś w tym jest, z tym zapachem, że choroba, wszystko takie, co nieprzyjemne, to śmierdzi, powiedzmy, tak? Dlatego lubimy te zapaszki, ale faktycznie ludzie, nie wiedząc, robili dobrze, ponieważ może nie akurat choroby jakieś, które przynoszą się zupełnie w inny sposób, ale dużo owadów, dużo czegoś, co można zablokować, na przykład po prostu fizycznie, tak, komary na przykład, tak, a komary też przynoszą jednak choroby, czyli te, czy kleszcze, można dzięki zapachom roślinnym się faktycznie od nich odizolować. A więc można było kiedyś stworzyć ogród, który był pachnący od samego początku wegetacji. Wiecie, w Polsce to jest powiedzmy od wiosny do jesieni, w Anglii to przez cały rok. Tutaj rozmawiałam z Dawidem na temat takich kwitnących krzewów czy drzew pachnących. No to on mi tutaj całą listę dał zimowych. Ja mówię, zimowe, to ty możesz sobie już...
Ale super, że są zimowe, bo ja dzisiaj wyszedłem do ogrodu całego pokrytego śniegiem, żeby przed tym nagraniem odcinka podcastu powąchać kwiatów pięknie kwitnących. I nie są to cebulowe, czego nie wiem, ktoś mógłby się spodziewać, że gdzieś tam pędzone cebulowe rosną na zewnątrz, ale pięknie kwitnąca i pachnąca kalina wonna, która teraz po prostu wabi tym swoim zapachem. Co prawda trzeba podejść bliżej, żeby ją powąchać.
Ale jak się podejdzie, to można paść.
Tak, ale to jest właśnie teraz taka kolorowa panna na tym białym śniegu pięknie wyglądająca.
Tak, czyli ty dobrze mówisz, kalina angielska, kalina wolna, kalina bodnancka, te wszystkie kaliny, ale uważajcie, bo jest dużo kalin, które nie pachną i które kwitną w ogóle o innej porze roku, ale teraz właśnie te wczesno kwitnące kaliny charakteryzują się tym, że mają bardzo silny zapach i można by było powiedzieć, że tak jak mówisz, Jacku, to jest otwarcie pachnącego sezonu, tak?
No tak, to jest otwarcie pachnącego sezonu. Za chwilę będą inne krzewy i inne rośliny, które będą kwitły. Oczywiście, jak powiedziałaś o tych ogrodach angielskich, cudownych, wspomniałaś o tych ogrodach wiejskich, to chyba każdemu, przynajmniej mi z dzieciństwa, kojarzą się takie ogrody wiejskie, gdzie bez lilak zagląda do okna, gdzie jaśminowce przewieszają się gałązkami i przepięknie pachną. Więc te wszystkie zapachy dzieciństwa... Tak, no za chwilę będziemy...
Ale nie więcej. Jacku, jak myślę o tym, to nie było takiego bogactwa, nie?
No jeszcze parę takich roślin bym dodał, bo były i róże, i były i piwonie, tak, że były takie...
No tak.
Takie rośliny, które tam pachniały. Goździki u mojej mamy przecież były, które pięknie wabiły swoim zapachem. Ale za chwilę do tego dojdziemy. Ja chciałem się zapytać, a jaką funkcję dla roślin pełni zapach? Po co one pachną?
Słuchajcie, rośliny w ogóle nic nie robią dla nas. Nie oszukujmy się. One wszystko robią po to, żeby zwabić owady, które je zapylą i potem, żeby się mogły rozmnożyć te motyle, tak? Znaczy te rośliny. Jejku. Tu wszystko chodzi oczywiście o to, żeby przetrwał gatunek. Także super, świetnie, że pachną, świetnie, że są ładne, ale one tego dla nas nie robią, tylko właśnie dla siebie, tak? Każda roślina pachnie inaczej i nam się... To jest ciekawe, ponieważ oczywiście dla nas jedna roślina ładnie pachnie, inna roślina wręcz śmierdzi, tak? Te wszystkie na przykład fetydus, które mają w nazwie, w drugim członie nazwy łacińskiej, to znaczy cuchnący. I powiem wam szczerze, że te cuchnące też mają wzięcie.
Też mają zapach.
Też mają zapach.
Przyjemny,
no, tak.
Dla kogoś przywabiający zapach.
I wręcz niektóre, słuchajcie, podobno krwawniki podobno bardzo przywabiają muchy. A wiecie, na co muchy lecą, więc...
Na lep.
No jest, takim się skojarzyło kosmos czekoladowy. Wiecie, czekolada, wiecie, co chodzi, nie? Ale nie mówi się na przykład, że jest krwawnik gówniany.
No, śmiało, możesz głośniej mówić. Ja najwyżej wyciągnę to i będzie głośniej.
Ale nie, dobra, prawda jest taka, że generalnie muchy bardzo kochają rozkładające się, gnijące mięso, odchody ludzkie czy nieludzkie i właśnie niektóre rośliny tak pachną, ale podejrzewam, że tymi roślinami nie będziemy chcieli obsadzać naszych ogrodów, chociaż obsadzamy, ponieważ, wiecie, one mają bardzo subtelne zapachy, to nie jest tak, że jakiś taki na maksa jest śmierdzący zapach. chyba najbardziej takie śmierdzące zapachy z tego, co ja sobie pamiętam, szczególnie wiosną, to faktycznie są te ciemierniki cuchnące i też dosyć mocny zapach jest bulw, nawet nie kwiatostanów, tylko bulw szachownicy cesarskiej. I to jest niesamowite, ponieważ można ją wyczuć z daleka, tak jak chyba tak wyobrażam sobie, że świnie i tresowane psy potrafią tak trufle wywąchać. To tak ja potrafię wywąchać szachownicę, chociaż pewnie każdy potrafi.
Ja mam takie dwie rośliny, które mógłbym określić jako cuchnące. To są, słuchajcie, roślina, którą będziemy za chwilę pewnie polecać, albo ja będę polecał jako pięknie pachnącą, pięknie wyglądającą, to jest świecznica, czyli pluskwica, ale niektóre odmiany, świecznicy, pluskwicy mają no, taki nieprzyjemny zapach. Smrodkiem zalatują po prostu, a nie zapachem, więc dobierając świetną, cieniolubną roślinę na swoją rabatę, uważajcie, jaką odmianę tej świecznicy pluskwicy wybierzecie, bo niektóre pachną, a niektóre śmierdzą. I drugie takie moje skojarzenie z takim mniej przyjemnym zapachem to są niektóre odmiany berberysów, które pachną padliną i zwabiają szerszenie. U mnie co roku mam taki jeden piękny krzak pięknego berberysu, który rzeczywiście jak zaczyna kwitnąć, krótko na szczęście, pachnie lekką padlinką, jakby takim, wiesz, rozkładającym się zwierzątkiem. I mam zawsze jednego, dwa szerszenie, które oblatują te kwiatki przywabione tym zapachem, pięknie zapylają ten berberysik. No dobrze, no
to ale to właśnie... Dobra, już z tymi szerszeniami to tam inne owady też bardzo kochają i ptaki, berberys, ale słuchajcie, to też jest ważne, może powiedzmy to krótko na wstępie, że oczywiście pachnące rośliny to będą kwitnące rośliny i bardzo często to są rośliny, które właśnie są bardzo pożyteczne dla owadów, dla ptaków, dla wszelakiego życia poza człowiekiem też, tak? No wiadomo, tak jak mówił Jacek wcześniej, one są specjalnie dla nich zaprojektowane tak przez matkę naturę, żeby pachnieć. Ale to też jest fajnie, jeżeli będziecie się kierować wyborem roślin do ogrodu, które pachną, to prawdopodobnie nie pomylicie się zbytnio z wyborem roślin do ogrodu, które są miododajne i pożyteczne. Dlatego można upiec dwie pieczenie na jednym grillu. Że tak powiem. Ale dobrze, bardzo fajny temat, zapachowy ogród przez cały sezon. Oczywiście będziemy się posiłkować różnymi roślinami i krzewami, i drzewami, bo nie ma nic piękniejszego na świecie niż zapach. Zapach kwitnącej lipy.
A, no tak.
No naprawdę. Tak. No i oczywiście zapach stópek moich piesków. Pachną miodem, ale pamiętajcie, że to jest jeden z tych zapachów, no jeden z zapachów ogrodów, to nie są tylko rośliny. W ogrodzie, ogród jest bogaty w zapachy, dlatego to jest ogród, to jest taka super rzecz, czy park, czy las, dlatego że o różnej porze dnia, o różnej porze roku czy miesiąca, te miejsca, gdzie jest życie, będą przemawiały do naszych zmysłów, tych takich, do naszego nosa, a to jest bardzo ważny zmysł, ale nie tylko przez roślinność kwitnącą, ale również będą zapachy gleby, tak? Czy to jest ciepły dzień? Bo przecież w ciepły dzień też gleba pięknie pachnie, ale inaczej. Tak samo jak nóżki psów inaczej pachną w ciepły dzień niż w mokry. Czy to jest oczywiście ogród po deszczu? Ogród po deszczu to można po prostu przepaść. Prawie tak jak pod tymi lipami kwitnącymi. To są takie zapachy, to jest niesamowite. Po prostu człowiek uwielbia, rozpływa się w tym. Także pamiętajmy o tym, że poza roślinnością są oczywiście inne zapachy w ogrodzie. Tak jak mówię. Deszcz, ziemia, zwierzęta, tak? Chociaż moich kotów to nie da się powąchać, bo tak przemykają przede mną, że nawet nie mogę ich złapać.
Ale są też rośliny, które, bo mówimy o roślinach kwitnących, w sposób taki naturalny nam to się nasuwa, że to są rośliny kwitnące, ale są także rośliny, których to zielsko kwitnie, czyli te liście,
no,
te
liście
łodygi
pachnące,
kwitną. To
oczywiście
jest właśnie,
tak.
to są właśnie no, chociażby wszelkiego rodzaju zioła, które używamy. One
tak.
Są po prostu pachnące. I chodzenie, jak sobie myślę, wiesz, chodzenie w jakiś upalny dzień, choćby po twojej rabacie tam żwirowej, jak się chodzi,
tak,
i się
tak.
Potrąci lawendę, potrąci się tymianek, jak się potrąci inne zioła, tą często omawianą przez nas i pytaną, ostatnio dobrze chyba zyskuje na popularności, tą szałwię muszkatołową. Jak się potrąci te rośliny, to one po prostu wyrzucają te kropelki tych olejków eterycznych i wabią nas tymi swoimi zapachami. Więc nie tylko rośliny kwitnące jako takie pachnące, ale także rośliny, które można by powiedzieć roślinami zielonymi, zielarskimi, takimi, które są w ogrodach, które pachną.
Tak, rośliny, które po prostu pachną dzięki swoim innym jakimś częściom, na przykład liściom albo pędom, jak najbardziej. Tak, to też zależy, tak jak mówisz, Jacku, od słońca. Czasami po deszczu zioła wcale nie pachną, a czasami podczas słonecznego popołudnia, jak się przejdzie, to faktycznie jest taka różnorodność różnych aromatów, dlatego że oczywiście tu wszystko jest związane z olejkami, którymi nasączone są te rośliny, tak? Dlatego że pamiętajcie, jak na przykład robi się olejek z lawendy czy z rozmarynu, to nie robi się tego z kwiatków, tak? Tylko się robi z całej rośliny. Ci z was, którzy jeżdżą ze mną na wycieczki, byliśmy już wiele raz w destylarni lawendy i rozmarynów w Norfolk i oni nam pokazują całe wory, ścinają nad ziemią i całe wory rośliny calutkiej wrzucają, dlatego że ten aromat jest właśnie również w liściach, tak? I oczywiście jak aromat się nagrzewa, to paruje. Dlatego te rośliny są bardzo chętnie dodawane do różnych bukiecików, ale są też bardzo chętnie dodawane do rabat i tam spełniają również inną funkcję, ponieważ znowu, tak jak my nie lubimy na przykład zapachu, który nam się nie podoba, tak, który nam cuchnie, to znowu mszycom może ten zapach, który dla nas jest przyjemny, im to cuchnie. I wtedy one nie przylatują na nasze róże i tak dalej, tak? To jest taki naturalny morderca. I to no, nie morderca, to nikogo nie musi nawet mordować, tylko naturalny odstraszacz. Mhm. I to są oczywiście, ja uważam, że to są przede wszystkim lawendy, szałwie i na przykład ta bazylia krzewiasta, ona jest po prostu, to jest hit świata. To jest jedna z najlepszych roślin, jaką, zresztą ty też wiem, że ją uwielbiasz, jedna z najlepszych roślin, jaką kiedykolwiek miałam, ale właśnie też te szałwie pachnące, też nie wszystkie szałwie pachnące i po prostu szałwia lekarska też, tak? No i oczywiście lawendy. No dobrze, ale teraz zacznijmy od początku.
Zacznijmy od tej rabaty.
Mówiliśmy o... Wyobraźmy sobie może jak ogród jako całość, dlatego że jest duży wybór roślin, że tak powiem, z różnych grup.
Tak, ale ja chciałbym powiedzieć, Katarzyno, bo jeśli ktoś zastanawia się nad założeniem rabaty takiej pachnącej, że tam nie ma nic nadzwyczajnego w sensie, że inaczej się konstruuje taką rabatę pachnącą niż zwykłą, piękną rabatę ozdobną jak rabata preriowa, że tam też fajnie jakby się znalazły jakieś krzewy. Dobrze, jeśli rosną w ogrodzie drzewa, mówiłaś o lipie, nie wiem, robinia akacjowa, co prawda to jest drzewo, które jest drzewem uciążliwym, które jest...
I krótkowieczne bardzo.
Które jest w naszych warunkach nie za bardzo lubiane przez biologów, bo to jest takie drzewo inwazyjne w polskiej przyrodzie, ale też pięknie pachnie, więc są drzewa, jabłonki ozdobne, pięknie kwitną. Zobacz, cały czas mówimy o czymś takim, o takiej konstrukcji, jaką opowiadasz często o rabacie preriowej. Że są drzewa, że są krzewy i potem są byliny i jeszcze można oczywiście dosadzać kwiaty jednoroczne, tu już troszeczkę mieszamy z ogrodem angielskim, kwiaty jednoroczne, dwuletnie, tak? I jeszcze cebulkowe. Potem dosadzić cebulkowe albo inne zadarniające jakieś rośliny wieloletnie bylinowe, nie?
Tak, tylko musimy po prostu, tak jak każdą inną rabatę, tak? Na przykład rabatę preriową, tak jak mówisz, też warto, zanim zabierzemy się za sadzenie, warto jest naprawdę zaplanować, co tam się posadzi. I akurat o tym, co należało posadzić na rabacie preriowej, mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu. Ale tutaj też, ja zawsze proponuję zrobić to samo. Tak jak ja sobie tutaj zrobiłam tą listę roślin pachnących, to podzielić sobie rok na sezony, tak? Na sezony wiosnę warto jest nawet podzielić jeszcze na wiosnę, taką pierwszą część wiosny i późną wiosnę, w momencie, kiedy ona się łączy z latem, dlatego że tu już zaczynają różne rzeczy kwitnąć. Później mamy lato, że tak powiem, lipiec, sierpień, tak? No i później ewentualnie coś jesiennego, tylko wiadomo, że na jesień będzie coraz mniej kwiatów, ale cały czas będą rośliny mocno pachnące dzięki swoim liściom. Poza tym są pewne rośliny, które możemy, wiecie, sadzić, czy podpędzić, czy właśnie rośliny bardziej w doniczkach, czy możemy się tym posiłkować, jeżeli bardzo zależy nam na zapachu. I też wiele roślin możemy posadzić właśnie w donicach, chociaż wydawałoby się nam, że te rośliny wcale nie są doniczkowymi roślinami, ale jeżeli chcemy sobie dołożyć zapachu, na przykład przy ławeczce, czy na balkonie, jeżeli tolerujemy też mocny zapach, bo niektóre osoby nie lubią zapachu lilii, chociaż ja uwielbiam.
O tak.
To lilie są świetną rośliną do sadzenia do donic, naprawdę. I przepięknie pachną, to wiadomo, i w donicach też mogą pachnąć. I to takie normalne odmiany, nie żadna jakaś wyfikana, ale takie normalne odmiany, chociażby właśnie Lilium Regale, czyli ta lilia królewska. Ona jest bardzo pachnąca i bardzo wdzięczna. Taka, ma taki prosty wygląd tego swojego kielicha, tego kwiatostanu. Także przede wszystkim warto jest sobie zaplanować, żeby jak zobaczycie później na taką oś czasu jakby, na papierze, to wtedy spróbujcie wpisywać do każdego sezonu no taką zrównoważoną ilość roślin pachnących, tak, o tej porze roku. Ale fajne jest to, że w związku z tym, że latem jest stanowczo więcej pachnących roślin, to te rośliny są już bardziej wyluzowane latem. Tak coś, co kwitnie w lipcu i w sierpniu, bardzo często jest okej, ale niekoniecznie tak powala, że zaraz padamy, tak? Jak przy tych kalinach. Ale właśnie kwiaty, które kwitną wczesną wiosną albo wiosną, takie jak na przykład również wieczornik damski, bo tak naprawdę wieczornik damski, lak pachnący, one kwitną dosyć wcześnie, maciejka również dosyć wcześnie kwitnie. To są bardzo mocne zapachy, tak? Dlatego, że to jest trochę inna pora roku. Także to też jest ważne, dlatego możecie sobie pozwolić na więcej różnych roślin latem, a mniej, ale takich mocnych na wiosnę. No i to jest chyba najważniejsze. Teraz możemy po prostu przejść do takich największych pachniaków w pierwszej połowie sezonu, czyli wiosną.
Takich typów, które warto by było posadzić. Typki, które pachną przepięknie. Wczesna, tak. Wczesna wiosna. Ja dorzucę oprócz pewnie tej kaliny wonnej, o której mówiłem. Wiem, że to będzie może wzbudzić jakieś kontrowersje, ale dla mnie posadzony w cieniu.
Wiem, co powiesz.
Krzaczek.
Wilczełyko.
Tak, dokładnie. Wawrzynka, wilczełyko.
Też uwielbiam. Wawrzynka.
I jeszcze mam tę odmianę albę, czyli na biało kwitnącą. Naprawdę, to jest warte grzechu. Warte tego, żeby posadzić wawrzynek, wilczełyko w swoim ogrodzie, bo wcześnie kwitnie i pięknie pachnie.
No ale to przecież wilki łykają. To dla wilków.
Ale no, ja wiem, tylko wiesz, jak to jest w polskiej
no ja
obyczajowości, no to ma to po prostu złe konotacje, no bo
ja wiem,
jagody są trujące, tak. I wówczas nikt nie chce mieć cisów, bo mają trujące owoce, nikt nie chce mieć, nie wiem, ostatnio oglądałem.
No żonkile są bardzo trujące, słuchajcie, cebulki żonkilu są bardzo też trujące.
A to już opowiadałaś, a ostatnio oglądałem Herkulesa Poirot, i tam w tym jednym odcinku, kolejna roślina, która ma taką złą sławę, jeden z bohaterów został otruty taką trocizną, która nazywała się Digitalis. Myślę, Digitalis.
Tak.
No, to wszyscy wiemy, ta wstrętna naparstnica purpurowa, która jest trująca.
Tak, tak, słuchajcie, to wszystko jest krąży dookoła jednego tematu i to jest, wiecie, no tak się, też mówiłam to wiele razy i grunt to ogród. Wszystko zależy od dawki, tak? Wszystko zależy od dawki, ale bardzo dużo roślin, które macie w ogrodzie, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, jest trujące. Naprawdę, bardzo. Prawdopodobnie większość. Na pierwszym miejscu jest bluszcz, tak szczerze mówiąc.
Dobrze, to przejdźmy do tych pachnących. Ja przepraszam za tę dygresję dotyczącą wawrzynka, wilczyłyko, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś myśli o wawrzynku wilczyłyko pozytywnie, to powinien mieć go w ogrodzie.
Tak, w ogóle wawrzynki są bardzo popularne w Anglii. To jest bardzo dużo innych wawrzynków, które są. Mhm. Te, ale również inne. Są zimozielone, są o kolorowych liściach, ponieważ tutaj jednak jest inny trochę klimat, ale bardzo pachnące są, bardzo cudowne takie krzewy kwitnące. Czy pachnie forsycja? Są różne forsycje. Jest taka forsycja, nie wiem jaka to jest dokładnie forsycja, to nie jest intermedia, bo taka zazwyczaj, którą my mamy w ogrodach, to jest intermedia, ale jest taka, bo bardzo jasnych, prawie że białawych kwiatach, takich bardzo, bardzo jasnych, żółtych i ona też ładnie pachnie. Dużo wiosennych krzewów pachnie i oczywiście dużo wiosennych kwiatów pachnie. Tutaj Econvalia jest chyba jednym z takich, najbardziej kojarzy się z wiosennymi, pachnącymi roślinami, takimi polskimi, które rosną w Polsce w glebie dobrze, bez żadnego problemu. One rosną niestety za dobrze, dlatego uważajcie, jeżeli będziecie sadzić konwalię, to już jest, no musicie być przygotowani na to, że one też się dosyć mocno rozrastają. Niektórym to bardzo oczywiście się podoba, dlatego że to jest przepiękna roślina, ale gdybyście mieli mały ogródek czy małą rabatę i byście chcieli jednak tam to miejsce dla innych roślin również przeznaczyć, to konwalia może się mocno rozrastać, także pamiętajcie o tym. Ale dla mnie najpiękniej pachną wiosną narcyzy.
Ale nie wszystkie.
No, bo narcyzów jest milion, naprawdę. Jest zylion zylionów różnych gatunków, odmian. Są narcyzy, które świetnie rosną w Polsce, pewnie w jakichś miejscach może nawet rosną na dziko. Są narcyzy, które w Polsce nie przeżyłyby zimy i to są te najbardziej pachnące. To jest ten narcyz paper white, tak zwany, tak, który się uprawia. Zresztą w Anglii on też nie przeżywa zimy. On pochodzi z Hiszpanii. Jego uprawia się tylko i wyłącznie w doniczkach w domu do pachnienia, tak, że tak powiem. Ale słuchajcie, jest bardzo dużo. To są chyba, one się nazywają wielokwiatowe, te narcyzy. Ja mam pełno ich w donicach, dlatego że ja zawsze ten zapach na wiosnę chcę mieć blisko drzwi albo blisko tam, gdzie siedzę, na ławeczce, na której tak naprawdę nigdy nie mam czasu siedzieć. I to są odmiany takie jak Winston Churchill, Geranium, Bridal Crown bodajże, to jest, one są zaznaczone zazwyczaj jako scente, czyli pachnące narcyzy. I to są narcyzy, które ja mam w lasagne zawsze. Znaczy w moich lasagniach, wiecie, cebulkowych. Ja bez nich bym nie mogła żyć. I one świetnie w następnym roku znowu kwitną. Ja sobie dokupuję sobie co roku kilka dosłownie, ale one z roku na rok świetnie się przechowywują i potem można je używać od nowa. Muskari bardzo delikatnie, prawie że w ogóle nie pachną. Przepięknie pachną hiacynty oczywiście.
A poetikus, przepraszam, jeszcze przy narcyzach?
No poetikus pięknie pachnie. I poetikus, nie wiem czy poetikus nie jest gdzieś w Polsce na dziko nie rośnie. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ale polecamy te takie narcyzy.
Tylko późno kwitnący. A poetikus jest ostatnim narcyzem, który kwitnie, ale ma przecudny, ale taki delikatny, ale przecudny zapach. Bo te, o których mówiłam wcześniej, cheerfulness też jest taka odmiana. One są bardzo mocno pachnące. Takie można je porównać do tych lilii, takich mocno pachnących. Ale jeżeli chodzi o poetikus, to jest bardziej delikatny. Także naprawdę narcyzy warto jest dodawać do rabat jak najbardziej, ale też do donic i sobie rozstawiać te donice, tak jak mówiłam wcześniej przy liliach, naprawdę dodawać donice do kompozycji ogrodowych. Gdzieś tak stawiać, tak jak ja zawsze mówię, przy drzwiach, przy ścieżkach, przy wejściach, przy wyjściach, przy ławkach, przy toalecie, gdziekolwiek, tak? Ja mam toaletę na zewnątrz przecież dla gości. Także wiecie, naprawdę jak najbardziej. No i później, jeżeli chodzi o rośliny niecebulowe,
bo powiedziałeś o hiacyntach, to dajmy, że hiacynty, mocny, silny zapach. Szafirki to taki bardziej delikatny zapach, ale też one się dobrze komponują w tych lasagniach, o których często mówimy, więc też warto by było o tych szafirkach pomyśleć. Tak, o.
Tak, no i w tych naszych lasagniach dobrze się komponują i pięknie pachną oczywiście tulipany. Szczególnie tulipany, które są niepełne, niepiwoniowe, tylko takie pojedyncze. Im bardziej naturalne, tym bardziej pachną. Bardzo pachną tulipany botaniczne.
Idziemy do drugiej połowy wiosny i ja tutaj dodam taką roślinę, która u mnie się świetnie sprawdza, która pięknie kwitnie i w zasadzie można powiedzieć troszeczkę łączy tą wiosnę, tą wczesną z późniejszą wiosną, bo się pięknie rozrasta, zaczyna kwitnąć, a nie jest chyba zbyt popularna, to jest przytulia wonna,
która
jest
uwielbiam.
Rośliną, która jest zadarniającą rośliną, pięknie na biało kwitnie. I jednocześnie z zapachem wabi mnie do ogrodu
piękna
wiosną, żebym usiadł na ławeczce i posiedział.
Uwielbiam, tak. Przytulia mi się od razu kojarzy z radiem, oczywiście, dlatego że za radiem było pełno przytuli. Pięknie nam się rozrastała. Tak, to jest bardzo skromna, mało znana roślina, ale bardzo dobrze rośnie w naszych warunkach i też ślicznie pachnie. Też lubi się ładnie rozrastać, dlatego jest rośliną zadarniającą, dlatego nadaje się bardzo dobrze do roślin, do nasadzeń, do rabat leśnych, dlatego że oczywiście lubi lekkie zacienienie. Także ja jestem za.
No to więc u mnie pod dębami, lipami, klonami pięknie właśnie rośnie i zarasta całe połacie.
No dobrze, to jeszcze wyobraźmy sobie, że kwitną tulipany, jeszcze kwitną ostatnie gatunki tulipanów, czy tam odmiany, ale i też rodzaje. I wchodzimy już w okres, kiedy zaczyna być super wonnie, ponieważ zaczynają kwitnąć właśnie wieczorniki damskie, a wieczornik damski szczególnie kwitnie wieczorem. I, no, i w nocy również, dlatego że on jest szczególnie dla zaprojektowany, jak ja to mówię, na ćmy, na zwabianie ciem. A wiadomo, ćmy latają po zmroku. Także w tym momencie zaczyna kwitnąć wieczornik damski i piwonie. Wieczornik damski i piwonie. Piwonie też przecudownie pachną. I to jest ten moment, kiedy do tej dwójki już bylin, tak? No to są rośliny akurat dwuletnie, tak? Dwuletnie byliny to są piwonie, ale i wieczornik damski i goździk. Goździk brodaty, o którym teraz właśnie chcę powiedzieć, też jest rośliną dwuletnią, chociaż tak naprawdę jest wieloletnią, krótko żyjącą, powiedzmy, tak?
Że trzeba ją często przesadzać, zmienić jej miejsca, rozdzielać. Wtedy będzie się po prostu lepiej czuła. Mhm.
I słuchajcie, i właśnie przepięknie, przepięknie pachnie również. No, ten zapach jest super, bardzo też fajnie pasuje do piwoni, i do wieczornika damskiego. I w tym czasie też zaczynają kwitnąć już oczywiście pierwsze takie właściwe byliny lata, jak kocimiętka, jak przywrotnik ostroklapowy. I to też wszystko ładnie wizualnie wygląda. Są takie rośliny dwuletnie, jak już jesteśmy przy dwuletnich roślinach, które zapewniają wczesny kolor w ogrodzie. I to ja zawsze mówię laki pachnące i niezapominajki. Dlatego, że te rośliny też, chcę o nich wspomnieć, ponieważ te rośliny też mają zapach. Też mają ładny zapach, delikatny, ale mają zapach. No i tak, no i mamy już właściwie, już jesteśmy na początku czerwca, tak, już wtedy tulipany wreszcie możemy powiedzieć goodbye pałeczkę przejmują już rośliny takie właściwe, które będą zdobiły nasze rabaty latem, zaczynają kwitnąć róże. Oczywiście róże to jest ogromna grupa roślin pachnących i też...
Albo i niepachnących.
Tak, i właśnie też mieliśmy pytanie, prawda, związane z tym podczas ostatniego live'a. To jest bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym, że róż jest bardzo dużo różnych, przeróżnych. I one się różnią nie tylko pod względem tego, czy one kwitną jeden raz, czy powtarzają kwitnienie, czy one mają, czy one są wysokie, czy niskie, czy one są pnące, czy one są płożące, tak? Ale właśnie, jeżeli wejdziecie na stronę internetowej porządnej szkółki róż, to w opisie zawsze jedną z najważniejszych rzeczy to jest, jak ona pachnie, jak ona mocno pachnie, tak? I tym się trzeba kierować, dlatego że są odmiany, które w ogóle nie pachną. Prawda?
Są odmiany, które w ogóle nie pachną, ale ja niestety tak konstatuję, że te róże o takim najsilniejszym zapachu, to zazwyczaj są to róże jednokrotnie kwitnące.
Jednokrotnie kwitnące to są dawne, dawne grupy, dawne odmiany, często pochodzące od róży piżmowej, od róży burbońskiej, ale słuchajcie, one później mają bardzo ładne szypułki, mają bardzo ładne owoce, także wiecie, najlepiej jest pomieszać oczywiście. Także róże
ale co nie znaczy, przepraszam, dodam tylko, co nie znaczy, że róże powtarzające kwitnienie, czy wielokrotnie kwitnące, nie pachną, mają troszeczkę może słabszy, delikatniejszy, ale równie przyjemny, wspaniały zapach, więc można znaleźć róże takie o intensywnym zapachu jednokrotnie kwitnące i można znaleźć róże pięknie pachnące, powtarzające kwitnienie. Oczywiście te pierwsze kwitnienie jest takie najbardziej obfite, potem powtarza, ale są też róże o takim bardzo delikatnym zapachu, pięknie unoszącym się na wietrze, które po prostu kwitną non-stop przez całe lato.
I tak jak mówimy o różach, to koniecznie pamiętajcie właśnie o tych różach pnących, Ponieważ one dodadzą nie tylko zapachu, ale również struktury na rabacie, tak? Dlatego, że można oczywiście obsadzić nim jakiś obelisk albo jakiś wigwam, żeby troszkę coś się działo. No i jak mówimy o różach, no to musimy, jeżeli chodzi o rośliny pachnące, to musimy powiedzieć o roślinie, którą już wspomniałam. Słuchajcie, kocimiętka też jest rośliną pachnącą. To, że komuś się może nie za bardzo podobać ten zapach, to już jest inna sprawa. Dla mnie to jest fajny zapach. Ja lubię wszystkie zapachy. Ja bardzo lubię nawet aksamitkę. Ja dużo, nawet te śmierdzące ciemierniki i ta szachownica cesarska, one mają taki, to cuchną fascynujące, że tak powiem. To nie jest taki straszny zapach. Ale właśnie kocimiętka ma zapach. I kocimiętka dzięki temu zapachowi, podobnie jak mówiliśmy o bazylii krzewiastej, o różnych szałwiach, podobnie jak te rośliny, jest sadzona często z różami, nie tylko dlatego, że pachnie jest przyjemnie, ale nie wiem, co ona tam z kotami robi, bo niektóre koty w ogóle nie reagują, niektóre reagują, ale też oczywiście odstrasza niechciane mszyce, to jest bardzo ważne. Ale roślina, która na pewno ładnie pachnie i też odstrasza mszyce i którą warto mieć w ogrodzie i można ją mieć albo na tej rabacie, o której mówimy, albo można mieć ją w donicy na tarasie, albo na balkonie, albo po prostu przy wejściu, albo przy ławeczce, to jest oczywiście lawenda. Są też różne lawendy. Przy zakupie koniecznie zobaczcie, dlatego że w Polsce teraz jest też coraz więcej różnych odmian, różnych grup, gatunków. Są lawendy typowe, takie angustifolia, tak, angielskie, że tak powiem, wąskolistne i one też są w różnych odmianach. I to mogą być odmiany niziutkie, które tak naprawdę nie wiem do czego się używa, chyba do niczego, albo też są odmiany większe i wysokie. Najwyższe, najdłuższe pędy zwieńczone pięknymi, długimi kwiatami. Oczywiście ma lawenda pośrednia, grosso, którą też bardzo polecam, jest piękna. I też warto mieć i białą lawendę, i fioletową lawendę, cudownie wyglądają. Można sobie nawet posadzić żywopłocik z lawendy, tak? Także lawenda jest super, tylko pamiętajcie, że lawenda musi iść na tą rabatę razem z roślinami, które kochają ciepło, które kochają słońce i nie do zacienienia i nie do zbyt wilgotnej ziemi i raczej nie na rabaty, na których macie automatyczne nawadnianie, dlatego że to jest troszkę za dużo wody dla lawendy.
Katarzyno, ale jeśli myślisz o takim lecie, o którym mówisz, o tych różach pięknie.
Jestem cały czas jeszcze w lipcu.
No to, a to jest lato, nie? To nie jest
tak.
Lato? To
no
jest
to,
lato.
No, jest, jest. No, no, jest no. Ale jeszcze w lipcu.
Jeszcze w lipcu, dobrze. To ja bym no koniecznie, oczywiście wspomniałeś, wcześniej mówiłaś o maciejce, tak? która pięknie kwitnie i te czerwcowe, długie wieczory, jak się siedzi, nie wiem, na tarasie, w ogrodzie, to ten zapach maciejki oszałamia. Ale są dwie rośliny lata, chociaż jedna może troszeczkę później, może nie lipiec. No groszek pachnący, no to jest lipiec.
Tak, to jest
groszek
tak,
pachnący.
To jest czerwiec, lipiec.
Tak, wręcz, i musi być groszek. Groszek pachnący i to jest roślina jednoroczna, którą po prostu możecie już teraz wysiewać i mieć swoje sadzonki groszku pachnącego o różnych kolorach w tej chwili tych kwiatków, że naprawdę coraz więcej wymyślają tych kolorów. Ja jestem zaskoczony, ile jest kolorów groszku
jeszcze karbowane
pachnącego.
Niektóre mają kwiatki.
Mm-hmm. A drugi to jest, ja nie uprawiałem tej rośliny u ciebie w ogrodzie, na tej nowo założonej rabacie, bardzo mi się spodobała i odkryłem, że one pachną, czyli tytoń ozdobny.
Oh, of course, ale tak, ale słuchajcie, tytoń ozdobny to też nie każdy. Najbardziej pachnący tytoń ozdobny to zazwyczaj jest tytoń biały, który ma białe kwiaty, tak? I to jest albo tytoń leśny, czyli Nicotiana sylvestris, ale on jest wysoki, to jest duża roślina. Przepięknie pachnie i podobnie jak wieczornik damski wieczorami pachnie, dlatego że białe kwiaty to dla ciem. Jest też sporo, ale tak jak mówię, jest też sporo tytoniów, które niestety nie pachną w ogóle. Pięknie też pachnie tytoń, który uprawiamy zazwyczaj na naszych rabatach na kwiat cięty, który odmiana nazywa się, Green Cloud? Nie wiem. O, ale jak macie w nazwie odmiany Cloud, czyli chmura, to zazwyczaj to są pachnące odmiany, ale nie pamiętam, Boże, tak, myślałam, że już do końca świata będę znała tą odmianę, zapomniałam, no nieważne. Albo chciałam wrócić na chwileczkę do groszków pachnących.
Bardzo proszę.
musimy wam przypomnieć, że groszki wieloletnie niestety nie pachną. Tak, i to jest bardzo często takim sporym rozczarowaniem dla wielu osób, że te groszki wieloletnie nie pachną. Także jeżeli chcecie zapach, to niestety musicie się troszeczkę pomęczyć, że tak powiem, chociaż nie dla wszystkich to jest męczenie, tylko to jest radość dla wielu. I po prostu samemu zakupić, albo najlepiej, słuchajcie, zachować nasiona z zeszłego roku, ponieważ akurat groszek to jest roślina samopylna, w związku z tym ona jak już otworzy te swoje strączki dla owadów, czy coś tam, to ona już jest zapylona, już wszystko się zdarzyło i nie zachowuje kolorystykę, zachowuje charakterystykę rośliny tej matki, także to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o groszki, możecie sobie zrobić fajną kolekcję, ale właśnie te wieloletnie fantastycznie kwitną, są bardzo obfite, są bardzo ładnymi roślinami do wazonu, ale one nie pachną.
Mm-hmm. To co, to zejdźmy do sierpnia w takim razie, kiedy już naprawdę jest.
No powolutku możemy wchodzić do sierpnia, dobrze. Powolutku wchodzimy do sierpnia i zaczynają już rządzić na rabatach takie rośliny jak Lilie i Phlox. Również na tyłach rabat zaczynają rządzić, już pewnie w lipcu zaczynają rządzić, ale najbardziej chyba w sierpniu, prawda, w te jaśminowce kwitną. I jest jeszcze jedna roślina. Jaśminowce nie kwitną
wiosną
w środku
kwitną.
Lata?
Nie, wiosną
jaśminowce?
Kwitną. Oczywiście. Majczerwiec?
Majczerwiec. Tak?
Jaśminowce, no bzy, to jest mniej więcej bardzo podobny okres kwitnienia jaśminowców i lilaków. To jest wiosna. Dlatego już zostawiam te krzewy, te za nami, bo mi z sierpniem kojarzy się i w zasadzie nie wiem, co bardziej pachnie, czy liść, czy kwiaty, ale myślę o monardach, o pysznogłówkach.
No tak, to jest zupełnie inny zapach. To jest zupełnie inny zapach niż ten taki klasyczny zapach, prawda? Taki piękny zapach, który nam tak bardzo się podoba. Tak, monarda, pysznogłówka pachnie zupełnie inaczej. Wszystko pachnie. Chyba liść bardziej, wiesz? Chyba liść bardziej niż kwiatostan. Nie wiem, czy kwiatostan w ogóle pachnie, szczerze mówiąc. Ale jest jeszcze inna roślina, jeżeli chodzi o, bo chciałam powiedzieć o jaśminie, tylko oczywiście jaśmin prawdziwy.
Prawdziwy to jest pnącze.
Nie jaśminowiec, tylko jaśmin. Fantastyczna roślina, którą możemy uprawiać w donicach, dużych donicach, tylko takich dużych, żebyśmy mogli jeszcze je przenieść, żebyśmy zdołali je podnieść i przestawić albo przewieźć. Które na zimę niestety muszą być chowane do albo ogrzewanej oranżerii, albo do jakiegoś przedsionka, gdzie temperatura nie spada poniżej zera stopni, dlatego że one wtedy ucierpią. Chociaż powiem wam szczerze, że tutaj w Reniszo jaśminy są trzymane w donicach w szklarni nieogrzewane i tutaj jest, czasami bywa do minus 9-8 stopni i te szklarnie są w zacisznym miejscu, ponieważ są w ogrodzie otoczonym murem, w tym takim ogrodzie kuchennym za murem i one tam naprawdę mają dobrze i one przeżywają spokojnie, ale one tak pięknie pachną, one tak cudownie pachną, że to się po prostu w głowie nie mieści i również w ten sam deseń, w te same nuty, tak, zapachowe. Idzie jaśmin gwiazdkowy. To jest roślina, która w Polsce oczywiście też nie przeżywa. Ona jest roślina zimozielone, pnącze, które pięknie rośnie, ale jeżeli chcecie wynosić je na dwór, to musielibyście je uprawiać na jakiejś drabince, która jest na zawsze w donicy, którą wynosicie wszystko na zewnątrz. Ale ta roślina może generalnie wam ogarnąć cały taras. Jedna roślina latem może wam ogarnąć cały taras, tak bardzo mocno pachnie. W Anglii ta roślina przeżywa na zewnątrz, w Polsce nie ma szans.
Powiedziałaś, Katarzyno, ja chciałbym, żebyś się zatrzymała na moment, bo tak przemknęłaś przy tych płomykach. Bo płomyki, no jest wiele różnych płomyków, a to jest roślina no taka trochę starodawna, jeszcze... może nie wróciła do łask, a warta jest zainteresowania i warta jest tego, żeby sadzić w swoich ogrodach.
Oczywiście. Ja uwielbiam, słuchajcie, płomyki. U mnie na rabacie w ogrodzie angielskim są fioletowe i białe. I one troszeczkę różnią się okresem kwitnienia i dzięki temu ten cały okres kwitnienia się wydłuża, tak? No i ten niesamowity zapach. Naprawdę Phlox na takiej rabacie prawdziwej, bylinowej, to jest mus, moim zdaniem. No i lilie. I pomiędzy tym wszystkim lilie. Wszystkie różne, przeróżne. Małe, duże mogą mieć się swoje kwiatostany, ale uwielbiam tą lilię królewską i Niestety u nas wszystkie te rośliny z tej rodziny liliowych, one są bardzo mocno atakowane przez taką poskrzypkę liliową i one niszczą szachownice różne przeróżne w ogrodzie leśnym niszczą i właśnie niestety lilie, a szkoda, ponieważ mamy sporo lilii w ogrodzie i bardzo, bardzo je lubię. Oczywiście lilia złotogów, tylko lilia złotogów nie ma aż tak mocno intensywnego słodkiego zapachu, jak na przykład właśnie lilie orientalne albo ta lilia królewska. I też często lilie drzewiaste nie mają w ogóle zapachu. To też jest tak z różami, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby dokładnie przeczytać, jaka odmiana, tak? Bo to nie wszystkie mają zapach.
Mhm. Dojdźmy do jesieni, żeby było nam coś też i pachniało pięknie jesienią. Ja już wspomniałem o świecznicy. To chyba najpóźniej kwitnący u mnie, wabiący zapachem bylina świecznica. Cieniolubna roślina, też lubi takie niektóre miejsca wilgotne. Pięknie kwitnie, właśnie przywabia nocne owady, bo w nocy kwitnie. No, pachnie najmocniej, takie białe jak świeczki.
I nocnych ludzi.
Ale teraz zaczynam się zastanawiać, czy zawilec japoński pachnie jakoś, bo u mnie są w zestawieniu ze świecznicami, jakoś nie mogę skojarzyć, żeby ten zawilec japoński pachniał, czyli nie, jednak potwierdza, że to nie jest brak powonienia u mnie.
Nie jest brak powonienia, ale u mnie jest brak pamięci, ponieważ bardzo chciałam powiedzieć i teraz powiem jeszcze o frezjach. Dlatego, że pomimo tego, że frezje, i oczywiście jest bardzo dużo w ogóle, jest tuberoza, jest dużo takich wyfikanych roślin cebulkowych, które tam...
Myśmy robili specjalny podcast poświęcony tym roślinom uprawianym latem, właśnie sadzonych wiosną, a kwitnących latem.
Tak, dużo jest takich właśnie, duży wybór jest. Oczywiście dalie nie są tymi roślinami, tutaj od razu powiem, żeby nie było konfuzji, jak to mówi mój syn, ale właśnie warto jest, bardzo wdzięcznymi roślinami są frezje. U nas w Polsce często teraz można dostać frezje pełne, ale ja wam bardzo polecam frezje pojedyncze, takie normalne. I można sadzić je w donicach i potem też te donice ustawiać w różnych miejscach ogrodu, w szklarni, bardzo pięknie pachnie wtedy cała szklarnia, czy w ogrodzie zimowym. I słuchajcie, one oczywiście wtedy można je też później w tych donicach zimować, w jakimś bezmroźnym miejscu, dlatego że frezje u nas w glebie nie przeżyją. One by raczej, inaczej wydaje mi się, że nawet gdzieś tam we Wrocławiu, mocno ściółkowane i tak by nie przeżyły, bo jednak one są delikatnymi cebulkami. Ale warto jest je uprawiać, bo to jest tak piękny zapach i to są tak ładne kwiaty i bardzo długo kwitną. Tak, frezje je uwielbiam. Uwielbiam frezje. Muszę sobie kupić frezje.
To jeszcze o jesień chciałem ciebie zapytać. To oprócz tej świecznicy, którą tak już trzeci raz wrzucam.
Jesienią może warto jest posiłkować się roślinnością, która pachnie dzięki ulistnieniu. Na przykład pelargonia. Pelargonia pachnąca. To są właściwie wszystkie pelargonie botaniczne, które są takie oryginalne. One mają może małe kwiatki, które są niezbyt jakieś tam atrakcyjne, ale mają i te liście też nie za duże, ale mają niesamowicie pachnące te liście. I teraz one są coraz bardziej popularne w Polsce i nie chodzi mi, słuchajcie, o te żadne angielskie. Nie chodzi mi. Jak pelargonia ma ładne kwiaty, to już nie jest tą pelargonią raczej pachnącą. Tylko pachnące mają tylko takie malutkie, niewidoczne kwiatki. To jest naprawdę dużo. One są i tam są i dębolistne pelargonie, i anginki te nasze wszystkie, różnych kolorów liści, dlatego, że mają czasami, niektóre są wariegata. I to jest pelargonia tomentosum, czyli ta kutnerowata. Naprawdę to one są niesamowicie pachnące. Długo, długo one mogą być przecież jeszcze na dworzu, w szklarni nieogrzewanej, do października spokojnie, a razem z nimi mogą być inne, takie bardzo pachnące, aromatyczne zioła, tak? Chociaż to są po prostu krzewy. Na przykład ta werbena cytrynowa, która też ma, ma malutkie, znikome kwiatuszki, takie białe, prawie ich nie widać, ale ma bardzo, bardzo pachnące liście. No, aż tak pachnące, że ja już po prostu nie mogę ich wąchać ani pić. Mięta również, przepiękne, różnie pachnące mięty. No.
I cały czas pamiętajmy o tym, że róże nam cały czas kwitną. To nie jest tak, że ta jesień jest bezróżna. Ona jest różasta bardzo.
Te odmiany, te, które się powtarzają.
Dokładnie, tak. To odmiany powtarzające kwitnienie kwitną naprawdę, aż przyjdą mrozy i nie zmrożą często kwiatostanów i one wtedy przestają kwitnąć. Ja teraz posadziłem na tej nowej rabacie trzy róże, niewysokie, róże, powtarzające kwitnienie i ze zdumieniem odkrywałem, że jak przyszły mrozy, to mi zmroziły te kwiatki, bo one jeszcze cały czas na tych krzaczkach różyczek były, więc zobaczymy, w jakim stanie przetrwają. Na szczęście dużo śniegu jest, więc cieszę się, że mają przyjść jakieś mrozy silniejsze, a potem znowu odwilż, no ale byliny i moje krzewy róż na Pomorzu, twoje też w tym roku naprawdę świetnie przetrwają.
Zobaczymy, co tam się będzie działo w tym naszym ogrodzie. Może przetrwają zimę, ale może nie przetrwają przemeblowania.
Będzie przesadzanie. Słuchajcie, tak. Jest wiele bylin, jest wiele... Zaczęliśmy od drzew, przeszliśmy przez krzewy, mówiliśmy o bylinach, o roślinach ozdobnych dwuletnich, jednorocznych. Jest spory wybór do swojego ogrodu. Możecie wybrać rośliny, które naprawdę pachną. Pachną w ciągu dnia, pachną wieczorem. Mówiliśmy o tych, które pachną wieczorem. I tak jak przy tej kompozycji ogrodu, przy tym myśleniu o swojej rabacie ozdobnej, tak jak Katarzyna mówi, trzeba wybrać, Katarzyno, dwie, trzy, nazwijmy to rośliny, nie w sensie sztuk, tylko dwa, trzy gatunki czy odmiany rośliny, które kwitną, można by tak było powiedzieć, marzec, kwiecień może, maj, czerwiec, potem lipiec, sierpień i jeszcze wrzesień, październik, żeby na tej rabacie zawsze coś kwitło i pachniało, bo mówimy przecież o ogrodzie pachnącym. Dorzucamy do tego oprócz takich oczywistych kwitnących roślin, o których mówiliśmy, dorzucamy też zioła. Wspominałaś o tym, tak, żeby używać, bo ta kocimiętka, no to możemy traktować też jako zioły. Szałwie, o których mówiłaś, lekarska, to też są przecież zioła. Lawendy, przepiękne krzewinki, także kocanki, zielarskie.
Tak.
Żeby dorzucać tego typu rośliny także w swoim, na swoją rabatę.
Dokładnie, ale tak jak mówię, są też rośliny, które bardzo mocno pachną, więc jeżeli nie chcecie za bardzo się przejmować, albo nie macie dużego ogrodu, a chcecie mieć duży zapach, to naprawdę uderzcie w te takie najbardziej pachnące. Kalina o tej porze roku, koniecznie lilie. Lilie są bardzo mocno pachnące, bardziej prawdopodobnie niż róże, jeżeli chodzi o, jeżeli nie mówi o tym, czy ładniej, czy brzydziej, że tak powiem, bo wszystko, chociaż brzydziej nie może być, bo wszystkie pięknie pachną, ale w skali pachności to chyba tak intensywniejsze, bardziej intensywne.
I pamiętajcie o pojemnikach, pamiętajcie o tym, co Katarzyna mówiła, że w pojemnikach można sadzić rośliny pachnące, które postawimy blisko wejścia do domu, albo blisko okna, albo blisko miejsca, w którym odpoczywamy, w którym pijemy herbatkę z werbeny cytrynowej, która u mnie jeszcze nigdy nie zakwitła. Tak słucham, że ma białe kwiatki, może pozwolę jej zakwitnąć.
No bo ją ciągle zrywa.
Ciągle tnę, to prawda. Na herbatkę.
Słuchajcie, a jest jeszcze jedna roślina, bo tak naprawdę mało jest roślin tak naprawdę pachnących z kwiatów, właśnie, które na przykład obsadzamy nimi kosze wiszące albo doniczki. Pelargonie, jeżeli chodzi o kwiaty, to tak średnio. Kocanka to znaczy plekstranthus, czyli komarzyca oczywiście pachnie, no ale dla niektórych to nie jest przyjemny zapach i ona pachnie, jej liście pachną, a nie kwiaty. Ona ma też takie kwiaty właśnie jak i werbena cytrynowa, ale są pewne odmiany petunii, które przepięknie kwitną i zazwyczaj pięknie, które pachną przepięknie i zazwyczaj pięknie pachnie petunia fioletowa, niebieska i taka, która ma jasne fioletowe kwiaty z jaśniutkie fioletowe kwiaty z ciemną fioletową, z takim nerwem. Tylko te pachną. Innego koloru petunie nie pachną. To jest jakiś ewenement.
To dziękuję Ci, Katarzyno, za dzisiejszy odcinek. Będziemy się, że tak powiem, tarzać w tych zapachach tego lata. Zapraszamy na poniedziałkowy live o godzinie 20:00. Zapraszamy po szałwie, po bazylię, po różnego rodzaju kwitnące
pełno
i pachnące rośliny.
Tak.
Do sklepu
Kosmos
Katarzyny.
Kosmos czekoladowy. Też pięknie pachnie czekoladą.
Kosmos czekoladowy, przepiękna roślinka. Żałuję, u mnie nie przeżyła zimy niestety, więc...
Nie, nie ma co się spodziewać, ona nie przeżyje nigdy zimy.
No właśnie, właśnie. Raz mi przeżyła, teraz już nie. Zapraszamy do sklepu Katarzyny, Katarzyny Bellingham. Tam są oprócz tych szczepionych warzyw, czy dobrych warzyw, sadzonek, rozsad, które będziecie mogli kupić, to także są rośliny ozdobne. Dziękuję Ci, Katarzyno. Do zobaczenia w takim razie w poniedziałek na live.
Tak jest. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Dobrego weekendu. Pa, pa.